Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Chrystusie, bracia i siostry, tak jak to już zapowiedziałem w dniu wczorajszym, dziś zatrzymamy się nad tematem związanym z modlitwą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że temat modlitwa jest tematem bardzo szerokim i postaram się, abyśmy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu podpowiedzieli sobie te sprawy, aby nasza modlitwa była jeszcze bardziej gorliwa, jeszcze bardziej miła Bogu i aby rzeczywiście przemieniała nasze życie, naszą codzienność. Modlitwa. Gdybyśmy zapytali siebie i zadali to pytanie wielu innym osobom, każdy z nas po swojemu dałby definicję, czym dla niego jest modlitwa. Każda z tych definicji byłaby jak najbardziej poprawna, właściwa, bo każdy po swojemu podchodzi do modlitwy, po swojemu przeżywa modlitwę i po swojemu praktykuje, po swojemu modli się. Gdy sięgamy do świętych, święci zostawiają nam swoje definicje i tak słyszymy, że modlitwa dla świętych, dla ludzi tych, którzy żyli bardzo blisko Boga, dali świadectwo swoim życiem, modlitwa to stawianie swojego serca przed Boga. Dla nich modlitwa to rozmowa, to dialog, to wznoszenie serca do Boga, ku Bogu. Modlitwa to bardzo wielkie zadanie, wielki dar dany, pouczony przez Chrystusa, który przyszedł, aby uczyć nas, w jaki sposób się modlić, w jaki sposób żyć, w jaki sposób postępować. Każdy z nas od swoich rodziców, od swoich dziadków był uczony, w jaki sposób składać ręce, w jaki sposób przyjmować postawę, aby się modlić. I ta praktyka, myślę, została każdemu z nas do dnia dzisiejszego. Każdy z nas bardziej i lub mniej stara się modlić, jest człowiekiem modlitwy. Modlitwa, moi drodzy, to uczenie się Boga. Modlitwa to mądrość, która jest nam wlewana właśnie podczas modlitwy. Psychologia, nauka wyjaśnia i tłumaczy, że człowiek modlitwy, jeżeli trzyma się modlitwy, regularnie się modli, taki człowiek, taka rodzina łatwiej radzi sobie z różnego rodzaju stresami XXI wieku. Łatwiej upora się z różnego rodzaju chorobami, mniej chorób, mniej różnorakich doświadczeń trudnych, z którymi by sobie człowiek nie poradził. Modlitwa, która daje siłę do dźwigania różnorakich doświadczeń, różnorakich trudów, które życie nam nie szczędzi. Człowiek wierzący to człowiek, który praktykuje, który właśnie spotyka się z Bogiem na modlitwie. Słyszeliśmy być może różnorakie wypowiedzi, które chcą uchodzić za jakieś takie nowoczesne. Wybaczcie, ale jestem wierzącym, ale nie praktykującym. Czasami da się słyszeć takie zdania gdzieś z telewizji od ludzi młodych, którzy chcą uchodzić za nowoczesnych. Modlić się to sprawa dla ludzi starszych, ale nie młodych. Tak czasami brzmią różnorakie zdania. Nic mniejszego. Moi drodzy, nie ma ludzi, którzy mówią, że są wierzący, a nie praktykujący. Kogoś takiego nie ma. Jeśli wierzę, praktykuję. Jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, spotykam się z Bogiem. Modlę się do Boga. Modlę się i kieruję swoje serce ku Bogu, aby Bóg pouczał, aby Bóg przemieniał. Pewnego razu podczas kolędy kapłan razem z ministrantami odwiedza swoich parafian i właśnie w drzwiach otwiera młody człowiek drzwi i w drzwiach w stronę kapłana przywitanie. Proszę księdza, ja chętnie księdza przyjmę, ale proszę wiedzieć, jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą. Jeżeli ksiądz chce, zapraszam, możemy porozmawiać. Kapłan przyjął zaproszenie, wszedł do mieszkania, pomodlił się, pobłogosławił. Został zaproszony do ławy, aby usiąść, aby się napić herbaty. Podano herbatę i młody człowiek, który właśnie przywitał go tym stwierdzeniem, jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą, zapytał, czy kapłan słodzi herbatę. Kapłan odpowiedział, tak, słodze. Podano mu cukier i kapłan zamiast ten cukier wsypać do herbaty, zaczął rozsypywać po ławie. W tym momencie młody człowiek, właściciel domu, odpowiada: no jak się ksiądz zachowuje? Czy ksiądz nie jest wychowany? Gdzie kultura? Kapłan odkłada spokojnie cukier i mówi w ten sposób: ja jestem człowiekiem dobrze wychowanym, ale nie praktykującym. Tą swoją postawą dał odpowiedź na to przywitanie, które zastało go, gdy otwarły się drzwi. Jeśli wiemy doskonale, jeżeli jestem człowiekiem kulturalnym, wiem, jak się zachowuję. Jeżeli się nie zachowuję kulturalnie, mamy kilka określeń na tego rodzaju postawy. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego jak osoba wierząca i niepraktykująca. Jest to niejako, można by powiedzieć, takie manienie swojego serca, uspokajanie swojego sumienia, że ja wierzę, ale swoim życiem nie daję świadectwa. To jest taka teoria, która wiem, jak powinno być, ale rzeczywistość ma się nijak do tej teorii. Po owocach ich poznacie, mówi Chrystus. Modlitwa jest miejscem, gdzie człowiek uczy się Boga. Na modlitwie człowiek, jak już powiedziałem, mądrzeje, dosłownie, nie w jakiejś przenośni. Postawa, którą przyjmujemy na modlitwie, ma nam pomagać. I tutaj też może uwaga bardzo ważna, istotna. Pamiętajmy, że postawa ma mi pomagać w modlitwie. W wieku, gdy lat przybywa, bardzo trudno jest zgiąć kolana, bo często te kolana są obolałe. Pamiętajmy, że również gdy będę siedział, nawet gdy będę leżał, mogę się modlić i mogę się pięknie modlić. Pan Bóg nie jest jakimś Bogiem, takim terrorystą, który żąda, słuchaj, tylko i wyłącznie na kolana. Nic z tych rzeczy. Znamy tę pieśń: niech cię nawet sen nasz chwali. Czyli nawet sen może być modlitwą, może być wychwalaniem Pana Boga. Religie Wschodu, które być może też robią troszeczkę zamieszania nam, ludziom wierzącym w Boga prawdziwego, jedynego. Religie Wschodu bardzo mocno koncentrują na technikę. Technika, która jest sama w sobie celem. W religiach Wschodu mamy do czynienia z taką postawą, że człowiek sam dla siebie jest Bogiem, sam dla siebie może stworzyć takie techniki, aby się rozwijać, aby się udoskonalać. Czyli przez ćwiczenia, przez postawę, przez gesty mogę się udoskonalać. W naszej wierze, w naszej religii wiemy doskonale, że przychodzimy do żywego, prawdziwego Boga, który także działa, który także chce mi pomagać. Ale właśnie, jeżeli przyjdę. XXI wiek, w którym żyjemy, to wiek nieustannej gonitwy, brak czasu. Moi drodzy, musimy w swoim kalendarzu znowu wygospodarować czas, aby spotkać się z Bogiem. Znowu w sposób regularny, codziennie. I muszę też wygospodarować w swoim kalendarzu miejsce, gdzie będę się spotykał. Aby to było miejsce, które będzie mi pomagać, które nie będzie utrudniać. Jeżeli będzie włączony telewizor, włączone radio, hałas, zgiełk, tam nie będzie skupienia. I te myśli gdzieś będą uciekały. Ale również i wtedy pamiętajmy, że jeżeli myśli gdzieś nam uciekają, często oskarżamy się, że ta modlitwa moja była taka byle jaka. Oczywiście mamy dążyć do tego, aby ta modlitwa była jak najpiękniejsza, jak najlepsza, aby także mojej osobie sprawiała wielką przyjemność. Ale pamiętajmy, że będą chwile, kiedy będzie bardzo trudno się modlić. W nowicjacie, gdy rozpoczynałem życie zakonne, znowu nasz ojciec duchowny powiedział nam taką sprawę, która gdzieś zburzyła myślenie i wyobrażenie, jeśli chodzi o modlitwę. Mówił do nas w ten sposób. Mówi: przychodzicie do kaplicy bardzo często, o wyznaczonych porach, nawet poza wyznaczonymi porami przychodzicie, aby się modlić. Bardzo dobrze. Ale mówi: pamiętajcie, że przyjdzie w waszym życiu czas, kiedy będzie trzeba się chwycić klęcznika i tylko się trzymać tego klęcznika, aby nie powstać. I pamiętajcie, to także jest modlitwa. Nam wydaje się, że tylko wtedy, kiedy te słowa płyną tak bardzo łatwo i pięknie z naszych serc, z naszych ust, to wtedy wszystko jest dobrze. Wtedy taka modlitwa się najbardziej podoba Panu Bogu. Pamiętajmy, że również wtedy, kiedy wydaje nam się, że ona jest taka do niczego, również i wtedy Pan Bóg będzie obdarowywał. Tylko trzeba nam tej dyscypliny, trzeba nam tego trwania, mimo wszystko. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moje waszymi drogami. Święty Paweł mówi dalej, jeżeli nie umiecie się modlić, nie podaje przyczyny dlaczego. Jeżeli nie umiecie się modlić, Duch Święty, który mieszka w was, on będzie wstawiał się za wami. Czyli zwróćmy uwagę, że można i wystarczy tylko tyle, abym chciał się spotkać z Bogiem. Abym pragnął tego spotkania. Jeżeli przyjdzie ta oschłość, to zniecierpliwienie, ofiaruj to wszystko Panu Bogu. Panie Boże, przyjmij te moje rozproszenia, te moje myśli, które gdzieś tam krążą w różnych kierunkach. Przyjmij to wszystko i można by tak powiedzieć, że należy to wszystko przefiltrować przez Pana Jezusa. Ofiarować Mu to wszystko. Nie udawać kogoś, kim się nie jest. Przychodzimy do Boga takim, jakim jestem. I właśnie przez modlitwę będzie dokonywała się przemiana. Będzie dokonywało się to, że będę inaczej myślał, to, o czym mówiłem. Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia. I również to będzie się dokonywało właśnie na modlitwie. Pamiętajmy, że nie ma modlitwy niewysłuchanej. Ale często, moi drodzy, czynimy błąd, że stawiamy wręcz warunki Panu Bogu. Panie Boże, musi być po mojemu. Bo jeżeli nie, to zaraz rodzi się wiele pytań. Panie Boże, czy Ty mnie słuchasz? Panie Boże, czy Ty w ogóle jesteś? Czy Ty troszczysz się o mnie? Czy Ty rzeczywiście mnie kochasz? Myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moje waszymi drogami. Gdy prosimy, moi drodzy, musimy pamiętać, że Pan Bóg widzi więcej. Tu i teraz wydaje nam się, że ta prośba, że to będzie dobre dla mnie, tu i teraz. Ale Pan Bóg widzi o wiele więcej. Jak to tu i teraz wpłynie na życie tych, którzy żyją obok mnie. W jaki sposób to wpłynie na dalsze życie. I często Pan Bóg mówi, nie, to nie będzie dobre dla Ciebie, mimo że o to prosisz. W naszych prośbach, moi drodzy, trzeba się uczyć tego, co mówi Chrystus. Nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Nie jest to sztuka prosta i łatwa, ale tego trzeba nam się uczyć. Modlitwa to jest zadanie, którego będziemy się uczyć do końca naszych dni. To nie jest coś, co już uchwyciliśmy, jest nasze. Całe życie będziemy się uczyli. Całe życie będziemy odkrywali te wielkie sprawy, które Bóg ma względem mnie, z którymi chce się dzielić. Ale właśnie modlitwa to nie tylko mówienie. To nie tylko wielomóstwo. Bo wydaje mi się, że im więcej, tym lepiej. Co innego jest, tak jak to już powiedziałem, odmawianie modlitw. A co innego modlitwa. Odmawiane modlitwy, to można powiedzieć, jest taka pierwszy krok, który powinienem robić, powinienem się trzymać, ale na którym nie powinienem się poprzestać. Modlitwa to spotkanie, to rozmowa. I w modlitwie jest czas na mówienie. Na szczere mówienie, tak jak jest. W modlitwie to także czas na słuchanie. Jak często właśnie brakuje nam tej formy słuchania. Tylko mówię, mówię i mówię. I więcej, na modlitwie to także jest czas na milczenie. Ludziom zakochanym co jest potrzebne? Czy są potrzebne słowa? Wystarczy obecność. I tak samo w naszym życiu wystarczy, że jesteś. Przychodząc do kościoła, klękając w ławce, trwając na adoracji, to, że jesteś, jest już modlitwą. W tym momencie także będzie dokonywało się uzdrawianie, przemiana naszego życia, naszego serca. Ale znowu trzeba wygospodarować czas. Czas, który ucieka, którego nam wszystkim tak brakuje. Ale pamiętajmy, to są inwestycje całego naszego życia. Inwestycje, których nikt nam nie odbierze. Stąd też trzeba w życiu każdego z nas regularnej modlitwy, regularnego spotykania się z Bogiem. W życiu każdego z nas mogą mieć miejsce różnorakie historie, różnorakie doświadczenia. Pamiętajmy, że modlitwa będzie tą siłą, która będzie dodawała mi siły, entuzjazmu w życiu, w działaniu, w świadczeniu, że jestem człowiekiem wierzącym. Nawet wtedy, gdy przyjdą krzyże bardzo ciężkie, modlitwa, Eucharystia, która jest najdoskonalszą formą modlitwy, o czym sobie powiemy w dniu jutrzejszym, to będzie siła i ratunek. Jako kleryk, gdy studiowałem, gdy zdobywaliśmy potrzebną wiedzę, aby służyć później w parafiach, tam gdzie zostaliśmy rozesłani, w seminarium opiekowałem się naszym bratem zakonnym, który zachorował na bardzo poważną chorobę, stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane, które jak wiemy jest chorobą nieuleczalną, zanik mięśni i taki człowiek zdany jest na pomoc drugiego człowieka. Byłem, można powiedzieć, taką prawą ręką naszego brata, który od 30 lat chorował na tę chorobę, stwardnienie rozsiane. Choroba postępowała. Jakby tego wszystkiego było mało, w pewnym momencie nasz brat zachorował na zapalenie płuc. Został zabrany do szpitala, do Płocka. W Płocku, jak się okazało, po 3 dniach nasz brat dostał potężnych odleży. Proszę wybaczyć za barwne opisy, które teraz może wypowiem, ale to jest potrzebne, aby uzmysłowić sobie, z czym ten brat się spotkał i w jaki sposób radził sobie z taką chorobą, z takim doświadczeniem. Odleżyny chirurdzy stwierdzili, że trzeba usuwać martwą tkankę, która pojawiła się na jego ciele. 7-krotnie, moi drodzy, usuwano tą martwą tkankę z jego ciała. Jak nam tłumaczyli lekarze, w takich wypadkach nie podaje się żadnych znieczuleń. Pacjent musi krzyczeć, musi czuć żywą tkankę, gdy chirurg dojdzie skalpelem do właśnie tej żywej tkanki. 7-krotnie usuwano z jego ciała tą martwą tkankę. Po pośladkach nie zostało nic. Kość ogonowa na wierzchu, miednica na wierzchu, kręgosłup na wierzchu. Chirurdzy mówią do nas w ten sposób: bracia, zostawmy tego brata w spokoju, niech skona, bo każdy ruch to wielkie cierpienie. Moi drodzy, przez 8 lat dbaliśmy o tego naszego brata, który w tym ciężkim stanie potrafił trzymać tylko, w zależności od pogody, w swojej lewej ręce szklankę. To był jego cały świat, pokój i tylko ta lewa ręka, która poruszała się. Przez 8 lat robiliśmy mu 3 razy opatrunki. Ja tylko sobie mogłem wyobrazić, gdy czułem ten opatrunek na mojej zdrowej ręce, czułem mrowienie. Pamiętam, że był to jakiś roztwór solny, który miał zasklepić te rany. Przez 8 lat te otwarte rany, te opatrunki, to wielkie cierpienie. Pamiętam, że wchodząc do jego celi, do jego pokoju, zawsze był uśmiech na twarzy. I mówił: Albert, dlaczego ja bym miał narzekać, przecież inni mają się o wiele gorzej. I rzeczywiście odbierało wtedy mowę, bo nie wiadomo było, co powiedzieć, gdy się widziało takie wielkie cierpienie. Ktoś pytał, skąd ten brat ma taką siłę, żeby z humorem podchodzić jeszcze do takiego stanu, do takiego wielkiego cierpienia. Obok tej właśnie lewej, sprawnej, tyle o ile ręki, można było zauważyć, że zawsze leżał różaniec. I gdy się wchodziło do niego znienacka do pokoju, zawsze wyciągał, robił taki gest, patrzył, w którym momencie przerywa swoją modlitwę różańcową, odkładał różaniec i miał czas dla rozmówcy, dla gościa. Codziennie korzystał z Eucharystii. I właśnie mówił wyraźnie, że tu jest siła. Że gdyby nie Chrystus, gdyby nie różaniec, gdyby nie Eucharystia, wszystko byłoby bezsensowne. Ale właśnie Chrystus, krzyż Chrystusowy, zmienia podejście do cierpienia, do doświadczeń, które stają na naszej drodze. Oczywiście każdy z nas chce omijać tego rodzaju doświadczeń, ale nie wiemy, jaka będzie nasza droga, co jeszcze nas w życiu spotka. Modlitwa to siła, modlitwa to życie, to życie więcej, życie wieczne, do którego się przygotowujemy. Dbajmy o to życie, życie modlitewne w sobie. Bądźmy ludźmi modlitwy, aby zdobywać mądrość, ale też i poznawać Boga, a przez to poznawanie będziemy przemieniać swoje życie i życie tych, którzy żyją razem z nami. Życzę Wam tego, aby właśnie modlitwa nigdy nie schodziła z Waszych ust, z Waszych serc, aby zawsze na modlitwie przedyskutowywać wszystkie sprawy, z którymi się spotykamy. A wtedy na pewno będzie mniej płaczu, mniej nieszczęść, a więcej uśmiechu i radości, którego Wam i sobie życzę. Amen.